Dlaczego ten temat? Dlaczego podjąłem go w związku z odzyskaniem niepodległości? Dlatego, że bardzo często, tak jak słyszeliśmy przy obchodach, czy w różnych sytuacjach związanych ze stuleciem niepodległości, wszystkie one są ważne. I również cennym jest to, że w naszym społeczeństwie oddajemy cześć należną, czy jesteśmy wdzięczni tym wszystkim, którzy stanęli do budowania niepodległej ojczyzny w 1918 roku. Znamy tych, którzy zostali nazwani ojcami niepodległości. Ale możemy zauważyć, że wśród nich są tylko ci, którzy walczyli na polu walki, bądź ci, którzy zmagali się na polu dyplomacji i w ten sposób przyczyniali się do odzyskania przez Polskę własnego państwa. Natomiast wśród tych sześciu, którzy są wymienieni jako ojcowie niepodległości, nie ma ani jednego spośród tych, którzy by walczyli duchem, którzy by walczyli o ducha narodu na takiej płaszczyźnie wiary. Zabrakło miejsca, a tych było wielu. I właśnie o tych zapomnianych, a jednak dla wielu z nas jakoś tam znanych, kojarzonych, chciałbym mówić. I rozpocznę to od wersu z psalmu 118. W ucisku wzywałem Pana. Pan mnie wysłuchał i na wolność wyprowadził. Te słowa będą nas, będą taką nicią przewodnią w tej mojej refleksji. Bo chcę mówić o tym, jaką rolę odegrała modlitwa. Jaką rolę odegrała walka o polskiego ducha, o ducha wiary, o jego odnowienie, co było związane także z odnowieniem serca Polaków, całego narodu i także odnowieniem moralnym. Bo te dwie rzeczy są ze sobą ściśle związane. Nie trzeba Wam przypominać więcej okoliczności upadku Rzeczypospolitej. Bowiem tu wiemy, że zarówno starodawne winy, jak to pięknie określił Jan Paweł II, polskiej elity, która rządziła Rzeczypospolitą w XVIII wieku. I te winy, przewiny są ogromne. Dlatego, że musimy sobie uświadomić, tylko sygnalizując to, że ta elita popełniała notorycznie grzech zdrady. Zdrady ojczyzny, zdrady polskiego społeczeństwa, współpracując za pieniądze z obcymi dworami, z dworem rosyjskim, pruskim czy austriackim. I to znacząca część tej elity. Ale trzeba także powiedzieć, że znacząca część elity uległa wpływom mody francuskiej, która miała bardzo rozległe konsekwencje, bo to była nie tylko moda w sensie stroju, odejście od staropolskiego stroju, przybranie peruk, fraków, które możemy powiedzieć budzą nasze zdziwienie, że tak szybko porzucono narodową tradycję, narodowy strój, ale z tym wiązało się także porzucenie obyczaju polskiego w znacznej mierze, także modlitwy, także praktyk sakramentalnych. Nastąpiło osłabienie ducha wiary, ducha katolickiego, wpływy libertyzmu, czy też wpływy masonerii. W skali bardzo takiej dużej rodziły się loże masońskie wśród elity, także część polskiego episkopatu, nie ukrywajmy tego, należała do tych właśnie związków masońskich, co miało swoje bardzo poważne konsekwencje. I w momencie, kiedy wskutek oczywiście także potęgi naszych sąsiadów, ich chciwości, zaborczości, doszło do zaboru. Konfederacja Barska nie dała rezultatu, nie przyniosła wyzwolenia spod protektoratu carskiej Rosji. Potem dzieło Sejmu Wielkiego też nie dało się już przy pomocy niego uratować ojczyzny. I wreszcie drugi i trzeci rozbiór Polski, które ją pogrzebały, zaś zaborcy dążyli do jednego. Do wyniszczenia polskiego ducha, ducha wiary katolickiej, i to czyniły konsekwentnie carska Rosja i protestanckie Prusy. Austria, co prawda była katolicka, ale katolicka w tym oświeceniowym sensie. Maria Teresa i Józef II, jej syn, masowo likwidowali zakony, klasztory w całym cesarstwie. Masowo jakby ogołacali Kościół z tej substancji duchowej. Zamieniali to jakby w taką instytucję państwa. Kościół miał być i pełnić rolę służebną dla państwa. Zaś cel był taki, by Polacy się roztopili w tych właśnie państwach, stali się poddanymi, którzy zatracili swoją tożsamość, swój język, swoją wiarę i swój obyczaj. To był cel zaborców. I teraz zobaczmy, co dzieje się, kiedy Polacy jakby główne nadzieje wiążą z tym, że tylko na drodze militarnej. Insurekcja kościuszkowska, klęska. Nadzieje związane z Napoleonem, również szybko pogrzebane. Również on zawiódł nadzieję na odbudowę Królestwa Polskiego, Rzeczypospolitej. Powstało tylko niewielkie Księstwo Warszawskie i to zdominowane właśnie jego protektoratem. I później powstanie listopadowe, które miało największe szanse, bo była armia zawodowa, dobra, dobrze wyszkolona, polska kadra jeszcze z czasów napoleońskich. I znów klęska. Klęska po klęsce. I to dało do myślenia. Dlatego, że część polskiej elity zaczęła się zastanawiać, w czym tkwi problem. Jak szukać tutaj drogi do niepodległości, skoro te wysiłki militarne, dyplomatyczne z nimi związane nie przynoszą żadnych efektów, tylko powodują zwiększające się coraz to nowe klęski. I rzecz ciekawa, mianowicie zaczęło się od przyjaciela Adama Mickiewicza na emigracji, wielkiej emigracji w Paryżu. Chodzi o Bogdana Jańskiego, który był daleko od kościoła przez kilkanaście lat. Wywodził się oczywiście z rodziny katolickiej, praktykującej. Zarzucił, był najpierw w Anglii, później we Francji. Stał się zupełnie obojętny. Natomiast przeżył nawrócenie zimą 1834 na 1835 w Paryżu. Głębokie nawrócenie. Wyspowiadał się po wielu latach. Wrócił do takiej głębokiej relacji z Bogiem i jakby otworzył się na inspirację Bożą, zastanawiając się nad losem Polaków. Stwierdził, jakby właśnie odpowiadając na ten głos, że sprawa odzyskania niepodległości przez Polskę to jest główną sprawą, jest odrodzenie na gruncie wiary polskiego narodu i odrodzenie jego morale. Jak się to stanie, to naród polski odzyska niepodległość. A drogą do tego jest służenie Bogu. I sformułował takie hasło. Polacy, służcie Bogu, a Bóg zbawi Polskę. Służcie Bogu, a Bóg zbawi Polskę. I równocześnie jakby zaczął tę myśl upowszechniać najpierw kręgłe wielkiej emigracji. Był to człowiek naprawdę znaczący na emigracji. On, tutaj podam jako ciekawostkę, przygotowywał do druku Pana Tadeusza, jego wydanie paryskie. On tłumaczył niektóre dzieła, na przykład Księgi Pielgrzymstwa, na język francuski. I to się ukazywało w latach 30. w Paryżu. Wokół siebie skupił grono ludzi, którzy jakby przeszli podobną drogę. Przeszli drogę nawrócenia. Tam właśnie w środowisku paryskim. I był to Hieronim Kajsiewicz, był to Piotr Semenenko, był to Aleksander Jełowicki. I po to, by zrobić pierwszy krok do tego odrodzenia, Bogdan Jański założył w Paryżu Bractwo Służby Narodowej. Po czym postanowił przenieść się do Rzymu, uważając, że w Rzymie będzie lepsze środowisko, ważniejsze dla tego propagowania tej idei, i tam się przeniósł właśnie z tymi swoimi współbraćmi. I już po jego śmierci tam zaczął przygotowywać tworzenie Zgromadzenia Księży Zmartwychwstańców, czyli Zgromadzenie Naszego Pana Jezusa Chrystusa, które przyjęło sobie za motyw działania na emigracji i w kraju, ponieważ mieli swoich tak zwanych braci zewnętrznych, właśnie pracę nad upowszechnieniem tej myśli. Służcie Bogu Polacy, a Bóg zbawi Polskę, i działań takich, które miały służyć odnowieniu wiary Polaków i ich przemianie moralnej na gruncie wiary katolickiej. I to jest ten bardzo ważny początek, który zmienia w następnych dziesięcioleciach właśnie poprzez upowszechnienie tej myśli, poprzez inicjatywy, które na tym gruncie się rodzą, właśnie wynikające jakby z ducha otwarcia się na Bożą inspirację, na Bożą odpowiedź na sytuację polskiego narodu. I tutaj chcę Wam przedstawić kilka takich płaszczyzn, bo nie jest możliwe, abyśmy dotknęli wszystkiego. To, co było ogromnym zniewoleniem polskiego narodu, to było pijaństwo, alkohol. Straszne rozpicie, niewyobrażalne nawet przy dzisiejszej skali pijaństwa, czy tą, którą przeżyliśmy w okresie komuny również, bowiem przede wszystkim była rozpita wieś, a wieś stanowiła, czyli ludność wiejska, około 80% całego polskiego społeczeństwa. Najbardziej biedna, najbardziej zaniedbana pod każdym względem i na dodatek jeszcze rozpita, ponieważ w XVIII wieku jakby normą stało się to, że szlachcic, który posiadał swoje dobra, miał również prawo prominacji, czyli zakładał gorzelnię i sprzedawał ją swoim chłopom. To było takie sprzężenie zwrotne. Miał z tego dochód, ale miał rozpitych chłopów. I tu był wielki problem. Naprawdę wielki problem społeczny. I co się stało? Mianowicie w święto Matki Bożej Gromnicznej ksiądz Alojzy Picek, który był proboszczem w Piekarach Śląskich i który budował to sanktuarium, które dzisiaj jest w tej postaci architektonicznej. On był proboszczem Piekara Śląskiej od 1826 roku. I 2 lutego, czyli Święto Matki Bożej Gromnicznej 1844 roku, zainicjował akcję trzeźwienia. To znaczy akcję trzeźwości polegającą na tym, że zaczął głosić rekolekcje, kazania, spowiadać, zapraszając oczywiście kapłanów sąsiednich, w sposób masowy tych, którzy chcieli się grzechu pijaństwa wyrzec i wyspowiadać z niego, i równocześnie po to, by nie zostawić tych ludzi, którzy usłyszeli o tym, że trzeba z mocą Bożą wyrzec się grzechu pijaństwa, tylko od razu zakładał bractwa, które miały tych, którzy właśnie skorzystali, łączyć we wspólnoty wspierające się i modlące się również o trzeźwienie kolejnych. I wyobraźcie sobie, że w ciągu jednego roku tylko w piekarach okolicy tej części Śląska 200 tysięcy ludzi przystąpiło do tych brat. 200 tysięcy w ciągu jednego roku. I jeszcze tego roku przeszła ta, można powiedzieć, fala do Galicji, gdzie poparł ją biskup Przemyski, arcybiskup lwowski, biskup Tarnowski i też zaczęło się tworzyć właśnie bractwa i głoszone były rekolekcje, kazania, nabożeństwa takie publiczne, pokutne publiczne nabożeństwa. I tu jest ten początek. On jakby rozeznał, że tą drogą, żeby pokonać to najgłębsze zniewolenie, które jakby rozkładało tę największą część polskiego społeczeństwa, która była daleko od sprawy narodowej, kompletnie się nią nie interesowała. Wiemy z literatury, że przecież chłopi później jeszcze w powstaniu styczniowym wydawali oddziałom carskim ukrywających się powstańców, że naprawdę oni byli gdzieś bardzo, bardzo daleko. I to jakby przechodzi pod wszystkie zabory, mimo że pod zaborem rosyjskim, ten, który tłumił powstanie listopadowe, generał Iwan Paskiewicz, późniejszy namiestnik właśnie w Królestwie Polskim, był przeciwny, no bo oczywiście Polacy rozpici byli łatwiejsi tym, ale mimo wszystko to się jednak rozwijało. I został zaszczepiony ten duch walki z tym grzechem przy pomocy środków przede wszystkim duchowych i poprzez formę bractw, które stały się takim narzędziem również pogłębienia życia religijnego, modlitwy, odpowiedzialności za siebie. I to jest bardzo istotne, dlatego że potem na ziemiach polskich ta grupa ludzi należących do tego typu bractw pod koniec XIX wieku to jest, można powiedzieć, kilka milionów. Więc taki jeden obraz. Drugi obraz. Mianowicie to jest zaszczepienie na polskiej ziemi przez księdza Wiktora Ożarowskiego Żywego Różańca. Ci, którzy należą do Żywego Różańca, wiedzą, że Paulina Żaliko w Lyonie jakby jest tą duchową inicjatorką, także tą inicjatorką w sensie rzeczywistym, nie tylko w sensie pomysłu, ducha, ale równocześnie i realizacji. I on bardzo szybko usłyszał, będąc na studiach w Rzymie w latach 826-1831, potem wraca do Polski i zaczyna na Wołyniu propagować, bo tam zaczął je apostołować w Łódzku. Stamtąd wrócił właśnie ze studiów rzymskich, tam zaczął działać. Zresztą on jest tym, można powiedzieć, ojcem duchowym powołania Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, dlatego że po spotkaniu właśnie z księdzem Ożarowskim Zygmunt Szczęsny Feliński, dzisiaj święty, zdecydował się wstąpić na drogę formacji kapłańskiej, czyli jakby rozeznał powołanie kapłańskie. I zaczął tam właśnie na Wołyniu, potem przeniósł się do Warszawy, był człowiekiem, który w różnych miejscach bywał, nie wiemy nawet jako krakowianie o tym, że przybył do Krakowa na Stradą, do księży misjonarzy w 1861 roku i w 1867 wstąpił do kamedułów na Bielanach, gdzie zmarł w 1870 roku. Człowiek niezwykle zasłużony dla polskiego kościoła, dlatego że był tym apostołem Żywego Różańca i także on zainspirował młodego kapucyna, mianowicie Honorata Koźmińskiego w Warszawie, do tego, by ten również stał się apostołem Żywego Różańca. I tutaj mamy drugą formę wspólnoty. Tam bractwo, bractwa trzeźwościowe. Tu mamy z kolei różę jako formę wspólnoty modlitwy. Ale równocześnie tak jak to wynika z pism księdza Ożarowskiego, a przede wszystkim z pism błogosławionego Honorata Koźmińskiego, oni w tym upatrywali drogę odrodzenia każdego, kto należy, jeśli chodzi o wiarę i umocnienie tej wiary, a w konsekwencji także przełożenie tego na życie i na postępowanie wedle wiary. A więc mamy już jakby w sensie rozwijającym się, powszechnym, coraz bardziej powszechnym, te dwie formy wspólnoty złączone z modlitwą także, w szczególności ta druga, kiedy mówimy o modlitwie różańcowej, równocześnie to jest także odnowienie takiego właśnie kultu Matki Bożej, związanego właśnie z tajemnicami, odnowionymi tajemnicami różańca. Żeby tutaj dodać jeszcze ten bardzo istotny moment, który nastąpił w dziejach duchowych narodu polskiego, właśnie związany też z żywym różańcem, w ogóle z nabożeństwem różańcowym, to są objawienia w Gierzfałcie. To jest od końca czerwca 1877 roku do 16 września tegoż samego roku. Kilka miesięcy objawień, które miały Justyna Szafryńska i Barbara Samulowska, dwie młode dziewczyny, 13-letnie, przygotowujące się do pierwszej komunii wtedy i mające objawienia, jedyne objawienia uznane w Polsce. One mieszkały na Warmii. Tutaj trzeba to podkreślić. Wywodziły się z polskiego narodu, posługującego się oczywiście gwarą tamtejszą. I one miały objawienie Matki Bożej niepokalanie poczęte, która nawoływała, zachęcała, prosiła o modlitwę różańcową Polaków. I też na zapytania tych dziewczynek, kiedy właśnie Justyna Szafryńska zapytała, czego żądasz, Matko Boża, otrzymała odpowiedź: życzę sobie, abyście codziennie odmawiali różaniec. I potem, objawiając, kim jest, ja jestem niepokalanie poczęta, Maryja niepokalanie poczęta. Wiemy, tutaj za chwileczkę jeszcze będę mówił o tym, że był to okres, kiedy w zaborze pruskim, ponieważ Warmia jakby była częścią tego zaboru, ona w pierwszym rozbiorze już została wzięta przez Prusy, to było ogromne prześladowanie Kościoła katolickiego. Kanclerz Cesarstwa Niemieckiego Otto von Bismarck, znana nam wszystkim postać z jego polityki antypolskiej, antykatolickiej. On dążył do zniszczenia Kościoła katolickiego w całym cesarstwie, a w szczególności na ziemiach polskich. Powiedział, że to jest oparcie dla polskiego narodu i że w Kościele, jako jedynej instytucji, tutaj trzeba bardzo wyraźnie podkreślić, że po upadku Rzeczypospolitej Kościół był jedyną wspólnotą, jedyną instytucją, przepraszam, że tak mówię o Kościele, która jakby wyrażała polskość poprzez polskie nabożeństwa, liturgia była po łacinie, ale polskie nabożeństwa, polskie pieśni, polskie kazania, polskie Słowo Boże. Jedyna, której nie udało się żadnemu zaborcy tak zniszczyć, żeby zupełnie wykorzenić serca Polaków wiarę i też w sensie instytucjonalnym, by doprowadzić do zniszczenia kompletnie struktur Kościoła. A do tego dążył Otto von Bismarck. I pytały właśnie owe dziewczyny, czy Kościół w Królestwie Polskim będzie oswobodzony? Czy osierocone parafie, bo wtedy właśnie Bismarck usuwał księży albo aresztował i na to miejsce był zakaz mianowania. Więc pojawili się księża, którzy działali w sposób tajny, ale wiadomo było, że tutaj to jest sytuacja ekstraordynaryjna. I pytały te właśnie dziewczyny, czy Kościół będzie wolny? I Maria odpowiada, tak, jeśli ludzie, czyli Polacy, będą gorliwie się modlić, wówczas Kościół nie będzie prześladowany, a osierocone parafie otrzymają kapłanów. To jest bardzo ważne, to znaczy możemy odczytać to w sensie duchowych dziejów polskiego narodu jako bezpośrednią interwencję Boga, taką poprzez Maryję, bezpośrednią, w sensie dosłowną, jakby pouczenia, co mają robić Polacy. I co się dzieje? Mianowicie w ciągu tych 3 miesięcy objawień do Wierzwałdu już przybyło ze wszystkich zaborów 300 tysięcy pielgrzymów, którzy to przesłanie słyszeli. O tym się dowiadywali. A mamy wyliczenia z listopada, jednego dnia listopadowego następnego roku, 1878, gdzie było w Wierzwałdzie 60 tysięcy pielgrzymów. To jest mała wieś. To się roznosiło po zaborach i mimo granic zaborów, ze wszystkich zaborów ludzie do tego Wierzwałdu idą, by tam się modlić, by odmawiać różaniec. Błogosławiony Honorat Koźmiński, który oczywiście wiedział o tym, mówił tak, że jeśli Polacy będą gorliwie się modlić na różańcu, to otrzymają wolną ojczyznę. Nie będą musieli o nią walczyć, tylko ją otrzymają. Więc było przekonanie bardzo mocne, że to jest droga dla polskiego narodu. To jest droga odzyskania wolności najpierw duchowej, a potem oczywiście także wolności w sensie narodowym, państwa, od odzyskania państwa. Ale jeszcze chciałbym wam powiedzieć o innych aspektach tej mocy modlitwy i równocześnie jakby wskazując na tę drogę ku niepodległości. Bowiem również wiemy z podręczników, że w okresie przed powstaniem styczniowym doszło do takiego, można powiedzieć, wielkiego podniesienia nastrojów i uczuć religijnych, katolickich i patriotycznych i złączenia tego ze sobą. Ja bym chciał objaśnić ten fenomen, dlatego że w dziejach polskiego narodu to złączenie modlitwy w intencji ojczyzny i uczuć patriotycznych jest niezwykłym wyrazem na drodze pokojowej i zarazem na drodze wiary katolickiej wyrażenia przez dużą część narodu woli odzyskania wolności. Co się dzieje w latach 860-61 właśnie na tej niwie? Mianowicie masowo są odprawiane to, co my znamy z czasów Solidarności. Msze w intencji ojczyzny. Masowo. I to nie tylko w miastach, ale równocześnie także w mniejszych miejscowościach, wsiach. Ja tutaj mam takie przykładowe rzeczy związane z samą Warszawą. Były to msze zamawiane przez osoby nie tylko zamożne, arystokrację, czy właśnie bogatych kupców, rzemieślników, czy tych, którzy posiadali jakieś zakłady pracy, czy ziemian, ale przez wszystkie grupy i stany społeczne. od najuboższych po tych oczywiście najpotężniejszych, najmożniejszych. Między 15 sierpnia a 15 października 1861 roku mamy taką, można powiedzieć, kulminację tego. W samej Warszawie odprawiono 200 takich mszy w intencji ojczystej. Z kazaniem patriotycznym, ze śpiewem hymnu Boże Coś Polska. Z modlitwą w intencji wolnej ojczyzny. I tu chciałem Wam na temat tej modlitwy powiedzieć, ponieważ ona jest, znaczy tego hymnu Boże Coś Polska, bowiem jest to niezwykle ciekawa historia. Ale równocześnie jest to hymn, który po dzień dzisiejszy, jak go śpiewamy, to jakby czujemy tę modlitwę serc Polaków w intencji ojczyzny. Prośba skierowana do Boga. Wtedy ona stała się powszechną, właśnie w latach 860-61. Potem, kiedy mimo wszystko wybuchło powstanie, które, wiadomo, nie było dobrze przygotowane, też wybuchło w takich okolicznościach niesprzyjających, stała się właściwie hymnem powstańców. I co ciekawe, tutaj od razu taka dygresja, w 1918-19 roku Boże Coś Polskę było jedną z tych pieśni, które były brane pod uwagę jako hymn narodowy. Boże Coś Polska. Szkoda, że. Jakie były losy tego hymnu? Mianowicie został ułożony przez Alojzego Pelińskiego, nie mylić z Zygmuntem Szczesnym Pelińskim. Poetę dramatopisarza, który ułożył ten hymn, a właściwie nazwał ją Pieśń Narodową za pomyślność króla w 1816 roku, czyli za cara Aleksandra I. I dwie pierwsze zwrotki, a refren brzmiał: przed Twe oblicze zanosim błaganie naszego króla, zachowaj nam Panie. Ale już dwa lata później mamy dołożone zwrotki i przerobiony refren. Śpiewano: naszą ojczyznę racz nam wrócić, Panie. Już dwa lata później. A śpiewano ją oczywiście na melodię, i do tej pory śpiewamy ją na melodię Serdeczna Matko. Otóż od 860 roku jako refren śpiewano: ojczyznę wolną racz nam wrócić, Panie. Przepraszam, ojczyznę wolność racz nam wrócić, Panie. Ojczyznę wolność racz nam wrócić, Panie. Tak więc w roku 860-61 pod zaborem rosyjskim, pruskim, w Wielkopolsce na Pomorzu doszło do takiego właśnie wyrazu całego narodu, nieomal, woli odzyskania wolności na pokojowy sposób pokazanej i w modlitwie w intencji ojczyzny wyrażonej. I to jest kolejny element, który pokazuje jako ten łączący Polaków w tej modlitwie. Sprawa następna, bo też myślę, że Wasza cierpliwość jest ograniczona, jeśli chodzi o słuchanie. Mianowicie chciałbym pokazać, jaką rolę odegrały sanktuaria na ziemiach polskich w okresie zaborów, w szczególności zaś w drugiej połowie XIX wieku, bo tutaj mamy do czynienia z rzeczą bardzo istotną, takim odradzaniem się tego polskiego ducha. Zauważamy te te elementy w sposób bardzo istotny. I na Jasną Górę, która nie była łatwym miejscem ze względu na to, że znajdowała się pod zaborem rosyjskim, a po kolejnych powstaniach represje wobec Kościoła były ogromne, to carat bardzo konsekwentnie dążył do tego, żeby zniszczyć tę najbardziej istotną w sensie duchowym substancję polskiego Kościoła, czyli jakby zlikwidować wszystkie klasztory, wszystkich zgromadzeń. I równocześnie takie utrudnienia, które inwigilacja, carska ochrana, czyli ta carska policja oraz jej wywiad miały nawet swoich agentów w łonie konwentu paulińskiego na Jasnej Górze. To mamy te rzeczy bardzo dobrze oświadczone źródłowo, ale rocznie tam przychodziło od 700 do 1000 pielgrzymek z różnych zaborów, nie tylko zaboru rosyjskiego, także z pruskiego i austriackiego. Oblicza się, że około 400 tysięcy pielgrzymów rocznie na Jasną Górę pielgrzymowało. I oczywiście tam spotykali pamiątki narodowe, tę tradycję Wielkiej Rzeczypospolitej, która tam była jakby obecna na Jasnej Górze. I oczywiście Maryję, kult Matki Bożej Częstochowskiej, który jakby kult królewski, ukoronowana przecież w 1717 roku koronami papieskimi, wyrażająca jakby również tę rolę matczyną w historii Polski. Kiedy tu u ojców karmelitów na piasku w 1883 roku koronowano obraz Matki Bożej w rocznicę Wiktorii Wiedeńskiej. Celowo wybrana ta rocznica i równocześnie 150 do 200 tysięcy pielgrzymów, którzy uczestniczą w tym właśnie. I kazania, które są również taką retrospekcją dziejów Polski. Niedawno czytałem kazanie świętego Józefa Sebastiana Felczara, wówczas profesora Uniwersytetu, wtedy jeszcze rektora, w 1883 roku, kiedy głosił w Katedrze Wawelskiej kazanie związane właśnie z rocznicą Wiktorii Wiedeńskiej. Dał wykład dziejów polskich i także tego, co należy robić w 1883 roku, by naród się odrodził. I przede wszystkim mówi o nawróceniu, o życiu wiarą, o postępowaniu zgodnie z wiarą wyznawaną, o tworzeniu wspólnot, bractw, sodalicji. Bardzo wyraźnie to podkreśla, że to jest droga. Świetne odczytanie znaków czasu. Kiedy z kolei mamy koronację obrazu Matki Bożej w Kalwarii Zebrzydowskiej 15 sierpnia 1887 roku, też mamy 200 tysięcy pielgrzymów. A oblicza się, że na całe uroczystości odpustowe było 1 000 000. Też ze wszystkich zaborów, którzy tam pielgrzymowali. Tu naród podzielony na zabory, przecież Polacy żyli w bardzo różnych porządkach prawnych, jeśli chodzi o język, jeśli chodzi o politykę zaborców. W tych miejscach doświadczali jedności, że są jednym narodem, że w jednym duchu stają, jedną wiarą walczą i wyznają i kierują się. To było niesłychanie istotne przy tym narodzie podzielonym poczucie tego, że są jednym, że mają tego samego ducha, tą samą kulturę. A więc to jest niezwykła rzecz. Jeśli chodzi o kwestie odnowy duchowej Musimy zauważyć działalność świętego Rafała Kalinowskiego, bowiem odnowienie wspólnot karmelitańskich, właśnie tych wspólnot kontemplacyjnych na terenie Galicji, wcześniej właśnie zlikwidowanych, to jest wielka, wielka sprawa. Właśnie owoc jego życia duchowego, wielkiego zaplecza duchowego dla polskiego kościoła, modlitwy i pokuty Polaków także. Dodam tylko, żeby tutaj uzmysłowić wam niektóre rzeczy, w których my uczestniczymy jako w czymś normalnym, że to w XIX wieku powszechniły się nabożeństwa właśnie w tym myśleniu odrodzenia religijnego. Przede wszystkim nabożeństwo 40-godzinne zostało wtedy wprowadzone. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej, mimo że miało stare konotacje, to powszechnie w polskich kościołach zostało wprowadzone w drugiej połowie XIX wieku. Także nabożeństwo gorzkiej żali, mimo że ma tę tradycję od początku XVIII wieku u księży misjonarzy Świętego Krzyża w Warszawie, to się upowszechniło dopiero właśnie w tym okresie. Również to, że Polacy nie dopuścili do tego, bo władze carskie dążyły i tak samo Bismarck dążył do tego, żeby wyrzucić język polski z kościołów, żeby na terenie zaboru rosyjskiego Polacy śpiewali pieśni po rosyjsku, nabożeństwa, żeby były po rosyjsku i kazania, żeby były po rosyjsku, a w zaborze pruskim po niemiecku wszystko. Tu się nie udało. Walka o język w kościele, w samym kościele, w świątyni, był tym ostatnim bastionem, który udało się Polakom obronić. Znamy przykład dzieci z Wrześni i strajku 1901 roku. Tutaj chcę dodać, że często zapominamy, że ostatni uczniowie przestali strajkować w 1904 roku z Wrześni. A w roku 1906 na 1907 w całej Wielkopolsce i na Pomorzu strajkowało 800 szkół. 800. Wielki strajk, który w obronie czego? Żeby dzieci mogły się modlić w języku polskim na katechezie, mogły w szkole modlić się po polsku i żeby katecheci wykładali im prawdy wiary po polsku, nie po niemiecku. To było wielką sprawą dla opinii publicznej, ponieważ wtedy Henryk Sienkiewicz pisze wielki list otwarty do cesarza Wilhelma, który jest rozgłoszony na cały świat. Wszystkie większe gazety na świecie i za Atlantykiem także o tym pisały, że naród polski ma prawo do języka. Wtedy stanęła ta kwestia na porządku dziennym. Chciałbym zwrócić uwagę jeszcze na to, że kwestie związane z odradzaniem się duchowym i moralnym były bardzo ściśle powiązane z kwestiami wspólnotowymi. Mówiłem o bractwach trzeźwościowych, mówiłem o żywym różańcu. Ale obserwujemy w szczególności na terenie Galicji w dobie autonomii. I to mogę powiedzieć na przykładzie mojej parafii rodzinnej. Ja pochodzę z diecezji teraz rzeszowskiej, kiedyś przemyskiej i miałem to szczęście, że udało mi się opracować dzieje mojej parafii. 400 lat. Teraz już ma 419 lat ta moja parafia górnieńska. I właśnie wspomniany Józef Sebastian Pelczar, który po tym, jak przestał być profesorem w Krakowie, został biskupem ordynariuszem w Przemyślu, był wychowankiem Kolegium Polskiego w Rzymie prowadzonym przez księży zmartwychwstańców. Tam mu zaszczepili właśnie tę ideę, że drogą do odnawiania narodu polskiego są różnego rodzaju wspólnoty Polaków na gruncie katolickim zakładane, mające cele również formacyjne, modlitewne, ale także gospodarcze, kulturalne, społeczne, których to nauczą się odpowiedzialności, oszczędności, pracowitości, trzeźwości. I co on robi w każdej parafii? Zakłada na rocznicę, tutaj założył jeszcze w Krakowie będąc, a potem to propaguje w swojej diecezji, Bractwo Najświętszej Marii Panny Królowej Polski, Królowej Korony Polskiej, dokładnie tak, 1891. Zastanawiał się, jak uczcić setną rocznicę Konstytucji. I wpadł na taki pomysł. Zakładamy Bractwa Najświętszej Marii Panny Królowej Korony Polski, które będą się modlić zarówno w intencji ojczyzny, jak i właśnie w swoich intencjach, ale będą kultywować kult Matki Bożej Królowej Polski w taki sposób. W sposób uczczenia tej rocznicy w zupełnie niekonwencjonalny sposób. 1891. Potem w każdej parafii, w diecezji przemyskiej, ale również także takie bractwa działały w archidiecezji lwowskiej, tarnowskiej. Mało tego, on jest wielkim czcicielem Najświętszego Serca Pana Jezusa. W każdej nieomal parafii powstaje Bractwo Najświętszego Serca Pana Jezusa. Czciciel Najświętszego Sakramentu, Bractwo Najświętszego Sakramentu. Oprócz tych właśnie bractw różańcowych, które miały starszą właśnie metrykę. Wspólnoty, parafie stają się taką przestrzenią działania wspólnot, różnych wspólnot typu bractwa, do tego dochodzi jeszcze, dochodzą sodalicje mariańskie, by tutaj dopełnić obrazu, i one stają się takim narzędziem właśnie odnawiania na gruncie wiary polskiego narodu i także jakby wyrazu moralnego polskiego narodu. Podsumowując, przez XIX wiek, w szczególności w drugiej połowie, dokonała się niezwykła transformacja polskiego narodu. Niezwykła transformacja. Mianowicie te 80% społeczeństwa chłopskiego zostało włączone w życie narodu dzięki ogromnej pracy polskiego kościoła, właśnie pracy duchowej, pracy społecznej, edukacyjnej, bo ona się rozkładała na wiele czynników. W zaborze pruskim było to Towarzystwo Oświaty Ludowej, gdzie pod patronatem księdza Piotra Wawrzyniaka założono 1000 czytelni z polską literaturą, tą właśnie wielką, narodową. W ten sposób Mickiewicz i Sienkiewicz zeszli pod strzechy, właśnie dzięki temu towarzystwu. W Galicji przewodził takiemu towarzystwu z kolei czytelni ludowych święty Józef Sebastian Pelcz. Za jego 16 lat prezesowania tutaj w okresie krakowskim 600 w Galicji takich wypożyczalni z polską literaturą, także religijną, z polskimi modlitewnikami powstało. A w zaborze rosyjskim dopiero po 905 roku się poluźniło, to błogosławiony ksiądz Ignacy Kłopotowski z niczego, czyli z Bożej łaski, założył wielki, można powiedzieć na dzień dzisiejszy, koncern wydawniczy. Drukował masowo modlitewniki po polsku, których nie było, bo władze carskie nie pozwalały drukować po polsku. I oczywiście literaturę, która rozchodziła się, że tak powiem, błyskawicznie. A w jaki sposób tutaj Bóg znalazł drogę na zakazy carskie i likwidację wszystkich klasztorów, zgromadzeń zakonnych? Jedną osobę, która zainspirowała wielu, mianowicie wspomnianego, błogosławionego Honorata Koźmińskiego, który po powstaniu styczniowym w Zakroczyniu a potem w Nowym Mieście nad Pilicą. Zmarł w 1916 roku. Miał do dyspozycji od 864 do 916 właściwie wyłącznie tylko konfesjonał. I zdołał przy pomocy konfesjonału założyć 26 tajnych zgromadzeń, zakonnych. 4 męskie, 22 żeńskie. 17 z tych zgromadzeń działa po dzień dzisiejszy. Tajne zgromadzenia wykorzystywał tak. Albo szkoła, albo jakiś zakład usługowy. Pod takim szyldem. To jest rzecz właściwie no, znana teraz w Chinach może, gdzieś są jakieś tego typu tajne zgromadzenia, o których my nie wiemy. Chroniły się one przed carską policją. Były bardzo dobrze zorganizowane. I była grupa tych, którzy żyli życiem wspólnym, oczywiście bezhabitowe po cywilu. Wedle całej reguły franciszkańskiej z modyfikacjami. Byli także bracia i siostry, którzy tylko co roku odnawiali, ale żyli po swoich domach. I wreszcie tacy, którzy nie wszystkie mogli zobowiązania wypełniać, ale w części tak. I ten ruch objął około 40 tysięcy ludzi. W te zgromadzenia było zaangażowanych w tych trzech grupach wspólnot. Niesamowita sprawa. Kiedy była pustynia, kiedy car wskazał na wymarcie wszystkie klasztory, na wymarcie. Skasował wszystko, co było możliwe. I 26 tajnych zgromadzeń powstało. Więc widzimy, w jaki sposób, a one, zarówno ducha modlitwy, jak i ducha pracy, właśnie zarówno na gruncie takim społecznym wchodziły najbardziej zaniedbane środowiska. Żeby tutaj dodać tych inspiracji, to przecież w te najbardziej zaniedbane środowiska, które zostały jakby na nowo włączone do życia narodowego. To i brat Albert przecież, to i święty Zygmunt Gorazdowski we Lwowie, który podobnie jak tutaj brat Albert działa w Krakowie. Z bardzo wiele inicjatyw ksiądz Bronisław Markiewicz w miejscu piastowym sierociniec na 2000 dzieci zorganizował. Ze szkołą, zapleczem i oczywiście później założyciel księży Michalitów i Michalitek jako oparcie dla tego dzieła. I wiele, wiele innych. Można by tutaj pokazać, jest ogromna transformacja, która prowadzi do tego, że ten naród po pierwsze staje się wewnętrznie wolny, w takim Bożym duchu wolny i równocześnie dojrzały do przyjęcia tego momentu, w którym dzięki Bożej obecności przyjdzie moment wolności. I taki moment stał się. Jeszcze w 1917 roku nikt nie myślał o tym, że będzie niepodległa Polska, że będzie ona możliwa tak szybko. W 18 roku można powiedzieć, wszystko poszło w sposób kompletnie nieprzewidywalny z takiego oglądu ówczesnej sytuacji militarnej, dyplomatycznej. I są warunki do tego, by ci właśnie wielcy stanęli, ale oni mieli za sobą cały naród, który wiedział, do czego chce dążyć. Był gotowy stanąć razem z nimi do budowy niepodległej, a potem jej bronić. Bo tym akcentem, którym chcę zakończyć właśnie, żeby pokazać moc modlitwy pokoleń Polaków, to jest modlitwa w intencji ocalenia w 1920 roku. Wiemy, jaka to była sytuacja, niezwykle groźna. Nawała bolszewicka, która chciała kompletnie zniszczyć Rzeczypospolitą, ale równocześnie nawała bezbożnictwa. Nawała, która miała kompletnie, także całkowicie Kościół zmieść z z całej Europy, bo plan dojścia do Niemiec, które były zrewoltowane i właściwie gdyby tylko tam bolszewicy doszli, Niemcy byłyby w ich rękach ze względu właśnie na rewoltę w obrębie samych Niemiec. Francja była wycieńczona kompletnie po I wojnie światowej. Nie byłoby szans na to. Znamy wysiłki militarne. Mówimy o cudzie nad Wisłą. Ale zauważcie, poprzez podręczniki kojarzymy wyłącznie z planem militarnym Piłsudskiego i z tą bohaterską obroną przed pola Warszawy. Ale czy wiemy, jak wtedy naród stanął do modlitwy? Właśnie, trzeba o tym mówić. Mianowicie list episkopatu do narodu świata i Benedykta XV papieża z 7 lipca o zagrożeniu z wezwaniem, prośbą do modlitwy i do obrony. Najpierw do modlitwy i do obrony. Konferencja Episkopatu na Jasnej Górze 24 do 27 lipca. Odezwa do narodu i akt poświęcenia całego narodu Najświętszemu Sercu Pana Jezusa oraz akt ponownego obrania Matki Bożej Królową Polski. To jest to, co poprzedza te decydujące zmagania. I wielka modlitwa narodu zjednoczonego z episkopatem i z Achillesem Rattim, nuncjuszem, który papież, przyszły papież Pius XI. I nieustanna modlitwa, która się toczy w wielu miejscach Polski, ja tutaj powiem tylko o Jasnej Górze, cały czas czuwanie i modlitwa od 7 sierpnia do 15 sierpnia, nowenna, błagalno-pokutna i nieustanna modlitwa dzień i noc o uratowanie ojczyzny. I dalej 14 lipca także apel Paulinów z Jasnej Góry w sprawie zmagania duchowego o obronę ojczyzny. To są tylko kilka faktów, ale w wielu miejscach Polski procesje publiczne, tak jak na Boże Ciało wychodzimy z Najświętszym Sakramentem, tak wtedy wychodzono z Najświętszym Sakramentem w modlitwie błagalnej o uratowanie Polski, o uratowanie wiary, o uratowanie świata. A więc musimy wiedzieć, że to, co wydarzyło się na polach pod Warszawą, to, co wydarzyło się potem, że tak powiem, poprzez to uderzenie z nad wieprza, było, że tak powiem, związane z wielkim bojem duchowym całego narodu. Bez tego nie byłaby możliwa mobilizacja taka, jaka nastąpiła. I bez tej wielkiej przemiany w XIX wieku nie byłaby możliwa taka właśnie obrona całego narodu, który stanął bez względu na poza komunistami, którzy byli w grzechu zdrady do końca. Wszyscy stanęli, by bronić. Nawet ci, którzy byli daleko od Kościoła, daleko od wiary, ale byli niesieni tym duchem narodu, także ci, aby go bronić. W ucisku wołałem do Pana, Pan wysłuchał mnie i wyprowadził na wolność. Myślę, że warto odkrywać takie karty w dziejach narodu polskiego, byśmy głębiej rozumieli to, co dzieje się, co działo się i co może się dziać, kiedy tej modlitwy, tego zmagania duchowego zaniedbamy, czy staniemy się letni obojętni. Ale wierzę, że Duch Boży jest w naszych sercach i będzie nas motywował do tego, by również zmagać się o ducha narodu polskiego. Dziękuję bardzo.